Czy świadek pamięta w 2007 roku ówczesny minister sprawiedliwości, pan Zbigniew Ziobro, jako minister sprawiedliwości złożył wniosek czy projekt ustawy o tak zwanej konfiskacie rozszerzonej, związanej, czy bardziej może rozszerzony przypadek mienia, tak powinniśmy mówić, gdzie była możliwość właśnie nie tylko tych majątku zgromadzonego przez przestępcy bezpośrednio, ale także tego domniemanego, który mógł być uzyskany i wykorzystany przez przestępstwa. I wówczas, no już ówczesna koalicja się rozpadła, więc większość parlamentarna w postaci Platformy Obywatelskiej i PSL-u odrzuciła ten wniosek, nie pozwoliła nad nim procedować, ale w lutym 2008 roku taki sam projekt wpłynął do Sejmu i no, świadek pan profesor jako minister sprawiedliwości, właściwie rząd, ale tak faktycznie to pan, wydał negatywną opinię, mimo że zarówno ówczesny Sąd Najwyższy, KRS wypowiadały się pozytywnie o tym projekcie. Chciałbym się zapytać, dlaczego tej rozszerzonej konfiskaty wówczas pan nie popierał, tak? Wiem, że w tym roku na jednym z wystąpień ze studentami pan na swojej uczelni, pan pozytywnie wypowiadał się o tym projekcie. To jest wypowiedź ze stycznia tego roku. Mogę, jeżeli pan profesor nie pamięta, przytoczyć fragment tej wypowiedzi. Jedyne zastrzeżenie, jakie pan składał, to to, że teraz sądy są zagrożone, że tak powiem, no, że nie są już niezawisłe i mogą być wykorzystywane politycznie ten przepis, ale generalnie jest to dobry przepis. Dlaczego wówczas jako rząd pan uznał, że ten projekt jest zły, chociaż wiemy, że w tej chwili on jest bardzo pozytywnie odbierany?
No chyba to tak nie do końca było, żebym tak gwałtownie to rozwiązanie popierał, bo do tego rozwiązania jest szereg zastrzeżeń. Są istotne wątpliwości, w szczególności jeżeli chodzi o konfiskatę rozszerzoną, przepadek przedsiębiorstwa. Tam jest cały szereg zastrzeżeń i w literaturze te zastrzeżenia można znaleźć. W związku z tym, jeżeli uwagi jakieś zgłaszałem, ja już nie pamiętam, w 2008 roku, nie wiem, kto wtedy ostatecznie tą opinię przygotowywał, to do szczegółowych rozwiązań. I o to tylko chodziło. Ta konfiskata rozszerzona, którą wprowadzono teraz, no jeżeli ona będzie ostrożnie i bez nadużywania prawa stosowana, to oczywiście jest w innej już wersji niż wtedy w 2008 roku. Po 10 latach przygotowano, jak widać, projekt pewnie lepszy, choć jak mówię, no co do niego są zastrzeżenia.
No projekt w zasadzie jest taki sam, jaki wówczas był, natomiast wówczas no konkluzja, przytoczę fragment, tak? Rząd postuluje rezygnację z dalszych prac parlamentarnych nad przedstawionym powyższym projektem ustawy. No taka była konkluzja i w październiku, bo to projekt był z lutego 2008, w październiku 2010 po tej opinii rządu parlament zaprzestał pracy nad tym projektem ustawy i został wprowadzony dopiero w 2016 roku.
Całkiem możliwe, dlatego że była wtedy komisja kodyfikacyjna prawa karnego, która przygotowywała kompleksową nowelizację kodeksu karnego i to miało się zapewne znaleźć w tej kompleksowej nowelizacji, bo generalnie nie jest to dobre rozwiązanie, jeżeli co parę miesięcy wprowadza się takie oderwane całkowicie zmiany do kodeksu karnego, zarówno jeżeli chodzi o świadomość bezprawności, jak i o kompleksowość tych poszczególnych rozwiązań.
W 2017 roku tych zabezpieczeń związanych z rozszerzoną konfiskatą to już było 180 milionów, także no to są znaczne środki dzięki temu właśnie, że ten przepis został wprowadzony, a w 2018 do połowy roku było to już 122 miliony, więc przepis działa, tak, dzięki temu, że można całe przedsiębiorstwo związane z funkcjonowaniem w ramach mafii VAT-owskiej czy przestępstwa dotyczącego podatku od towarów i usług, czy przeważnie tego, no, także i akcyzy. No jednak wtedy podkomisja stała, na którą się pan powołuje, tak, do nowelizacji prawa karnego, karnego po tym stanowisku rządu przyjęła sprawozdanie o odrzuceniu projektu, więc nawet podkomisja też ewidentnie na skutek stanowiska rządu, tak? Bo gdyby stanowisko rządu było pozytywne, to pewnie byłyby dalsze prace nad tym projektem.
Panie pośle, ale przecież był w kodeksie karnym przepadek i w związku z tym to nie było tak. Jeżeli chodzi o środki pochodzące z przestępstwa, to przepadek był. Także to nie było tak, że nie zabezpieczano mienia. Zabezpieczano mienie i orzekano przepadek. Także to jest taki środek nadzwyczajny.
Ale dzisiaj, dlatego użyłem sformułowania, że mówimy o rozszerzonym przypadku mienia, bo ono właśnie daje tą gwarancję, że także to mienie, które może pochodzić z przestępstwa, było zabezpieczane. Tak? A do tej pory tylko to bezpośrednio, które było udowodnione. Kwestia domniemania, no pan profesor jako prawnik dobrze wie.
Ale może być tylko zabezpieczone to, co rzeczywiście pochodzi z przestępstwa, a nie to, co komu się wydaje, że może pochodzić z przestępstwa. No bo wie pan, są jeszcze jakieś gwarancje konstytucyjne. Jeżeli dzisiaj przedsiębiorca ma zakład i ustanawia mu się zarządcę tymczasowego, to można mu położyć przedsiębiorstwo w bardzo szybkim tempie.
Jednak przedsiębiorcy, no tu jest artykuł z many.pl, że przedsiębiorcy chwalą to i nie znajdują żadnego zagrożenia dla funkcjonowania uczciwych przedsiębiorstw, a dobrze pan wie, że majątek, który bezpośrednio jest związany z przestępstwem, no często jest bardzo ograniczony, bo on już został na przykład wyprowadzony i tutaj nawet 5 lat wstecz, to nie jest tylko rozwiązanie polskie, ale także w innych krajach jest to stosowane, że można, to domniemanie przerzucamy, jest domniemanie pochodzenia majątku z przestępstwa, tak, i wówczas no, ktoś, kto jest uczciwy, wykaże, że majątek nie pochodzi z przestępstwa. Dlatego jest o tyle skuteczniejsze dochodzenie.
Panie pośle, po pierwsze, spójrzmy na rozwiązanie kodeksu karnego, jakie były w 2008, też była możliwość przepadku przestępstwa i było domniemanie w przypadku choćby artykułu 299 prania brudnych pieniędzy, domniemanie przestępczego pochodzenia rzeczy i odwrócona klauzula dotycząca wykazania, że tak nie jest. To było w kodeksie karnym. Natomiast w tej chwili no, być może spotkaliśmy się z zupełnie innymi przedsiębiorcami, bo ja się spotkałem akurat z takimi, którzy właśnie wyrażają obawy co do tego, czy to rozwiązanie nie będzie nadużywane, bo można je bardzo łatwo nadużyć. Proszę zwrócić uwagę, że tu się nie czeka na ostateczne rozstrzygnięcie sądu. Po latach ostateczne rozstrzygnięcie może być uniewinniające, a już zabrano przedsiębiorstwo i przedsiębiorstwa nie ma, bo majątek zbyto. Ale zgadza się pan pewnie, że taka możliwość istnieje według tej wersji.
Panie profesorze, istnieje taka możliwość, natomiast żeby skutecznie przeciwdziałać mafiom VAT-owskim, no to musi takie rozwiązanie być wprowadzone, no zostało wprowadzone i wówczas pan też miał, że tak powiem, no na talerzu podane rozwiązanie z poprzedniego rządu, no już potem jako projekt poselski, a jednak uznał pan, że nie ma takiej potrzeby, bez specjalnego uzasadnienia, ponieważ tak jak mówiłem, opinie ówczesnego Sądu Najwyższego, ówczesnej Krajowej Rady Sądowniczej, tak, były pozytywne, Biuro Analiz Sejmowych z niewielkimi zastrzeżeniami. Więc gdyby pan wtedy wprowadził ten przepis, wiele więcej tych zabezpieczeń można było dokonać.
Panie pośle, no trochę dyskutujemy na tej zasadzie, że pan jest wyposażony bogato w materiały, dysponuje pan materiałami, natomiast mnie pan każe wszystko odtwarzać z głowy. Ja niestety nie wiem, co tam było napisane, jakie było uzasadnienie, jakieś zapewne istotne uzasadnienie, jakieś argumenty były mimo wszystko co do tego, że w takiej wersji, w jakiej wtedy zaproponowano, to rozwiązanie naruszałoby pewnie, taka była argumentacja, gwarancje konstytucyjne.
No dobrze, to w takim razie przejdźmy do drugiego problemu. W czasie urzędowania pana w 2007 i w 2009 roku był problem z tak zwaną sankcją VAT-owską jako dodatkowym obciążeniem tego, kto dokonuje czy to przestępstwa, czy wykroczenia skarbowego, czy też ogólnie wobec zastosowania kodeksu karnego. I wówczas Trybunał Konstytucyjny w 2007 roku uznał, że stosowanie dodatkowej sankcji VAT-owskiej wynikającej z artykułu 109 ustawy o podatku od towarów i usług nie może być stosowane jako dodatkowa sankcja i rząd mimo tego, że w tym czasie toczyło się już postępowanie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, słynna sprawa spółki K1, spółka z o.o. przeciwko rządowi polskiemu, no rząd siłą rzeczy musiał być stroną tego postępowania i w styczniu 2009 roku zapadł wyrok, który stwierdził, że to jest nieprawda, że nie można stosować tej dodatkowej sankcji. Ta dodatkowa sankcja jednak była pewnym odstraszaniem przestępców, czy tych, którzy chcieli wyłudzać. Jakie było stanowisko rządu wtedy przed Trybunałem i czy pan w tym czasie już przygotowywał jakieś no, rozwiązania, czy analizy były związane z tym, że taką sankcję należy też u nas stosować? Czy były jakieś wytyczne wobec prokurator, no pan jako prokurator ale generalny powinien, pan, czy uznał pan, że takie zadanie trzeba robić?
Pan poseł mówi o dwóch orzeczeniach, no to instancja sądowa te orzeczenia wydawała. W związku z tym na pewno łatwo sprawdzić, jakie było stanowisko polskiego rządu. No, ktoś nas reprezentował, ale żebym ja teraz powiedział po 10 latach, kto nas reprezentował, na pewno nie minister sprawiedliwości czy wiceminister sprawiedliwości, bo to nie oni występują w takich sprawach, więc no, nie potrafię. Rząd, to ja rozumiem, że mam ponosić odpowiedzialność za cały rząd tutaj w tej sprawie. No tak nie było. Jest jednak jakaś specjalizacja i każdy za coś odpowiada. Rolę swoją i ma Ministerstwo Spraw Zagranicznych, i ma prokuratura, i ma, nie wiem, to tam minister gospodarki może, i minister finansów. Także trzeba by zbadać dokumenty i zobaczyć, jakie było stanowisko wtedy i kto co przed tym Trybunałem, czy przed Trybunałem Konstytucyjnym powiedział.
No najpierw orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i rząd no konsekwentnie przed Trybunałem, Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, tak wówczas tak to się nazywał, prezentował takie same stanowisko jak Trybunał Konstytucyjny w Polsce. Tak? Natomiast ono było mocno krytykowane, to orzeczenie, ponieważ rzeczywiście znosząc sankcje no, nie przeciwdziałało potencjalnym przestępstwom, to wiemy, że bardzo duże znaczenie ma odstraszanie też pewne, tak, no prewencja ogólna i tutaj w tym zakresie, no nie, ja nie znam, może pan pamięta, jak jakiekolwiek działania były podjęte, żeby przygotować się w trakcie tego postępowania, już wiadomo było, że idzie ono w kierunku uznania, że będzie możliwość stosowania tej dodatkowej sankcji. No po orzeczeniu, czy pan cokolwiek wszczął jako prokurator generalny w tym zakresie?
Ale ja nie bardzo widzę rolę prokuratora generalnego w momencie, kiedy Trybunał Konstytucyjny wyda jakieś konkretne orzeczenie. No, wtedy nie było jeszcze możliwości kwestionowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego ewentualnie i podejmowania jakichś innych działań. Po prostu respektowano orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. To po pierwsze. Po drugie, no to nie jest tak, jak akurat pan poseł mówi, że jeżeli się podwyższy kary, to znika przestępczość. No gdyby tak było, że wystarczy kary podwyższyć, a przestępczość zniknie, to w ustrojach totalitarnych w ogóle by nie było przestępczości, bo można sobie dowolnie kształtować kary. Także to jest zjawisko znacznie bardziej złożone. Jeżeli ktoś uważa na przykład, że jak się podwyższy kary w przypadku łapownictwa, to wszyscy się tak przestraszą, że już nie będą brać łapówek, to jest oczywiście z punktu widzenia kryminologii całkiem wadliwe stanowisko, bo wtedy po prostu wzrasta wysokość łapówek, bo ryzyko jest większe. Oczywiście po części działa to odstraszająco, ale tylko po części.
No ale właśnie w tym zakresie przynajmniej częściowego odstraszania, no są na to dowody i to doktryna też pokazuje, że w niektórych sytuacjach, a w przypadku przestępstw VAT-owskich jest to szczególnie widoczne, że większe zagrożenie odstrasza jednak od stosowania. Tak? Stosujemy tylko kodeks karny skarbowy, to zagrożenie jest mniejsze i na przykład zapłata miliona grzywny, ileś tam stawek dziennych, no nie jest żadnym zagrożeniem, jak mamy dzisiaj jeden z ostatnich przypadków, że jedna firma w krótkim okresie wyłudziła tam miliard złotych podatku, tak? To dla nich zapłacenie miliona złotych nie jest żadną karą, to mogą takich milionów płacić wiele, natomiast zagrożenie karą pozbawienia wolności niewątpliwie odstrasza.
Za zabójstwo grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Proszę zwrócić uwagę na statystyki, że zabójstwa są popełniane i to w dość sporej ilości.
No bez porównania mniejsze niż wyłudzenia podatku VAT, bo tu mówimy...
No nie, nie, to oczywiście...
Pytanie, ile byłoby tych zabójstw, gdyby za nie groziło dożywotnie więzienie, tylko na przykład rok więzienia albo grzywna.
No ale, ale dlaczego są? Dlaczego są? Czyli dobrze, to nie
no,
jest
nie,
tak,
no uznał pan, że nie, nie ma takiej potrzeby...
Nie, nie uznałem, że nie ma takiej potrzeby, tylko nie pamiętam po prostu tej sytuacji. Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego nie przysługuje żaden środek nadzwyczajny, środek odwoławczy, czy to ministrowi sprawiedliwości, czy prokuratorowi generalnemu, czy premierowi. A jakie stanowisko prezentowano, bo mówi pan o Europejskim Trybunale,
tak,
czy...
Europejskim.
No to trzeba spojrzeć, kto tam reprezentował i jakie stanowisko zajmował. Ja w tym momencie nie dysponuję dokumentami.
Mam w takim razie jeszcze pytanie związane z funkcjonowaniem Krajowego Rejestru Sądowego i funkcjonowaniem tak zwanych wirtualnych biur albo też kwestii braku w dokumentach Krajowego Rejestru Sądowego siedziby czy adresu członków zarządu. Były takie, bo już wtedy dosyć powszechna praktyka, że te wirtualne biura istniały, ale też wykreślali na wniosek zarządu na przykład adresy, czy dokładne adresy firm, albo też adresy członków zarządu. I potem skutkiem tego było, że no, w przypadku przymuszającego postępowania sądy rezygnowały z tego, ponieważ no, nie miały żadnych adresów. Czy tutaj w tym zakresie no, nie miały adresów członków zarządu, wobec tego nie, trudno było przymusić, bo nie można było nikogo przymusić. To zjawisko było już znane w 2008 roku. Czy pan jako minister zetknął się z tym, z takim zjawiskiem, że sądy w ramach Krajowego Rejestru Sądowego właśnie nie rejestrowały adresów albo też wykreślały te adresy już po jakimś czasie?
Znaczy, nie, pierwsze słyszę o tym, żeby sądy wykreślały adresy, a poza tym sąd nie ma najmniejszego problemu z ustaleniem adresu. Wystarczy się zwrócić do ministra spraw wewnętrznych i przecież jest centralne biuro adresowe i adres się uzyskuje. A z dzisiejszego punktu widzenia, biorąc pod uwagę ochronę dóbr osobistych, RODO, też w oficjalnych, zewnętrznych dokumentach adresy by się nie znalazły.
No jednak ten proceder był i wówczas no, artykuł 24 ustęp 3 Krajowego Rejestru Sądowego no, nie był stosowany, ponieważ sądy nie wstrzymały tych postępowań. To jest, no pan był ministrem sprawiedliwości wówczas. Czy takie sygnały do pana docierały? Ze względu na to, że nie było adresu, to umarzano postępowanie albo nie wszczynano postępowanie przymuszającego, żeby adres członka zarządu podać, albo też nie przyjmować wniosków, jeżeli, a też już no, taką wiedzę nawet powszechną, taka wiedza była, że były wirtualne biura, czyli na przykład w jednym pomieszczeniu 500 firm, które rzeczywiście tam działalności nie prowadziły.
Czy... Mogę rozumieć, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, jak objąłem stanowisko w ministerstwie, to nagle wszystko się pogorszyło, a za mojego poprzednika było idealnie, adresy były, sądy nie wykreślały, poprzednik podejmował wszystkie stosowne działania w tym zakresie. No na pewno tak nie,
no,
nie było, w związku no tak, z tym...
Ale
w związku z tym,
wyciąga wnioski no, niewłaściwe,
bądźmy,
takiego wniosku
bądźmy,
nikt tutaj nie...
Bądźmy szczerzy, że nie było to nagle zjawisko, które się pojawiło właśnie z dniem 16 listopada 2007 roku. No każdy mógł to zrobić, jeżeli o tym wiedział. Akurat takiej wiedzy nie miałem, nikt do mnie w tej sprawie nie przychodził. Ani też no, skądś musiałbym wiedzieć. Akurat nie ja w tym momencie, jeżeli chodzi o podział obowiązków w ministerstwie, za to odpowiadałem, ale jak mówię, no równie dobrze, skoro to był problem znany, to mógł to zrobić mój poprzednik bezpośredni, czy wcześniejszy minister.
No dobrze, pan wie, że ten problem w Polsce tak naprawdę rozpoczął się w 2004 roku. Jak weszliśmy do Unii, harmonizacja przepisów, nowa ustawa spowodowała właśnie ten transgraniczny handel i te wyłudzenia zaczęły być coraz powszechniejsze, ale statystyki są jednoznaczne. Do 2007 roku luka VAT-owska malała, od 2008 zaczęła rosnąć.
Nie,
mimo,
od 2008
mimo luka VAT-owska rosła, natomiast tak jak już pan przewodniczący Horała powiedział, nominalnie wzrost był większy niż poprzednio, natomiast biorąc pod uwagę całe obroty i potencjał wynikający z wzrostu gospodarczego, no luka rosła, tak? I to są dane z Komisji Europejskiej i Eurostatu, a nie tylko nasze, tak? Więc ten problem zaczął od 2007, rozpoczął się i potem coraz bardziej narastał. Tak? No pan był 2007, 8, 9, no tak się złożyło, że 7, 9 krótko, tak? No ale 2008 rok cały, więc no, musiały jakieś sygnały docierać, że zaczyna ten problem rosnąć, czy nie, bo nie miał pan żadnych sygnałów.
No w 2016 luka VAT-owska była 35 miliardów, no i też jest luka VAT-owska, także wie pan, no oczywiście należy ją zmniejszać, ale... Proszę? No, 52 nawet miliardy, także...
No, Komisja Europejska akurat ma swoje wyliczenia, one są zdecydowanie niższe, więc no, bo to, myślę, że na nich warto
to jest kwestia metody wyliczania. Sam pan profesor Modzelewski pisze, że to wszystko zależy od metody wyliczania. Można podać niższe, można podać wyższe, to wiadomo.
Ale no, czyli żadnych sygnałów, że problem wyłudzeń, bo to sam problem luki, to już mówimy, że jest złożony, tak? No ale problem wyłudzeń, tak? Był coraz większy. Sygnałów pan nie miał żadnych.
No też mi nie przekazał nikt, jak obejmowałem stanowisko. Zresztą mnie akurat przekazywała pani minister Manowska, która jest sędzią cywilistką ministerstwa, ale nie dostałem takich sygnałów, że trzeba pilnie reagować, bo sądy wykreślają adresy. Nie było nic takiego.
Chciałbym jeszcze wrócić do tej kwestii, to już ostatnie pytanie, czy uzupełnienie pytania, które pan przewodniczący zadawał, o kwestii tego idealnego zbiegu przestępstw karno-skarbowych i kodeksu karnego. No jednak wbrew temu, co pan mówi, wcześniejsza doktryna była jednak inna. To orzeczenie z 2008 roku zmieniło dosyć znacznie i tutaj Sąd Najwyższy przychylił się między innymi do opinii pana profesora Kardasa, też adwokata, no, chyba znajomego czy kolegi pana ministra, tak, z
katedry. Świetnego karnisty, wybitnego karnisty.
Z katedry prawa karnego, też z uniwersytetu. Natomiast no, po tym orzeczeniu zaczęto przekazywać prokuratorom informacje, żeby jak najszybciej korzystali z tej możliwości, że trzeba stosować kodeks karny skarbowy. Wobec tego postępowania były umarzane i też z różnych względów. No przede wszystkim przedawnienie też jest inne, tak? Czy wydawał w tym zakresie pan jakieś polecenia jako prokurator generalny, żeby szybko wdrażać to no, nowe orzeczenie do praktyki?
To jest jakaś fantastyka, żebym ja przekazywał prokuratorom informację, że należy pilnie wdrażać to orzeczenie. Przede wszystkim nie ma, żaden prokurator generalny nie daje takiego zalecenia, że należy szybko wdrażać coś, co Sąd Najwyższy uchwalił, bo nie ma po prostu, przynajmniej ja nie miałem takiej kompetencji do przekazywania. Nie ma już wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej od lat całych. W związku z tym uchwały Sądu Najwyższego wiążą tylko składy Sądu Najwyższego. One tylko siłą autorytetu są wiążące ewentualnie dla sądów niższych instancji. Ale nic takiego nie było, o czym pan poseł mówi, że ktoś wydał zalecenie, żeby to pilnie wdrażać. W każdej chwili czy to orzeczenie, czy inne orzeczenie można było zmienić, ale to o tym decyduje sąd, prawda, nie prokurator. Prokurator zapewne argumentował inaczej przed Sądem Najwyższym.
Czyli jest pan pewny co do tego, że nie było żadnych wytycznych dla prokuratorów?
Nie. Pierwsze słyszę, znaczy...
Przepraszam, tylko jeżeli mogę uzupełnić, czy świadek dopuszcza, że było, ale nie miał o tym wiedzy? Czy z pewnością wie, że nie było takich wytycznych?
No, ja przynajmniej nie przypominam sobie, żebym jakiekolwiek wytyczne wydawał.
No. Ale może pana podwładni,
no. No naprawdę nie jestem w stanie dzisiaj po 10 latach wiedzieć, kto, kiedy, co i jakie pismo wystosował do prokuratorów. Przynajmniej nie mam w tym momencie nic więcej na ten temat do powiedzenia.